Dobry wieczór, Anna Rębas. Przed tygodniem swojej audycji prezentowałam Państwu wszystko, co dotyczyło rejsu naszej dzielnej załogi z jachtu Katarzys dookoła Antarktydy. Mieliście Państwo okazję posłuchać relacji, które przysyłali do naszego radia kapitan jachtu Katarzys Mariusz Koper i drugi oficer Hanna Leniec. Przypomnę, że Polacy dokonali jednego z największych wyczynów w historii światowego żeglarstwa, okrążając Antarktydę po jej wodach non-stop, czyli na południe od 60 stopnia szerokości geograficznej południowej, a więc najbliżej, jak się dało, lądu. Planowane przybycie do Hobart wstępnie szacowane było na dziś, czyli właśnie ranek 4 kwietnia czasu polskiego. Zostanie jednak opóźnione o kilkanaście, a może kilkadziesiąt godzin. Do Hobart załoga ma jeszcze kilkaset mil morskich, a opóźnienie związane jest z awarią, do której doszło na jachcie w miniony piątek. Mariusz Koper, kapitan, przekazał taki oto komunikat.
Po świcie olbrzymia sztormowa fala zmieniła kierunek jachtu, w wyniku czego nastąpił niekontrolowany zwrot. Bom przeleciał na drugą stronę, uderzając o takielunek i złamał się. Jest to bardzo poważna awaria. Nie jesteśmy w stanie używać naszego głównego żagla Grota. Na szczęście udało nam się zabezpieczyć maszt przed złamaniem i jesteśmy w stanie kontynuować żeglugę na żaglach przednich. Nikomu z załogi nic się nie stało.
Obecna awaria to konsekwencja aktywnej żeglugi w sztormie. To oznacza, że obecne tempo żeglowania na pewno spadnie, jeśli Katarzys będzie musiał żeglować ostro na wiatr. Najważniejsze, że nikomu z załogi nic się nie stało. Jednocześnie tak poważna awaria udowodniła, że Katarzys 2 to bardzo mocny jacht, który nawet bez głównego żagla dowiezie załogę do planowanego portu mety w Hobart. Na morzu oczywiście załoga spędziła też święta.
Kilkakrotnie spędzaliśmy święta Wielkiej Nocy na morzu. Nie zawsze było łatwo, ale tak ciężko jak jest teraz nie było jeszcze nigdy. Zarówno same przygotowania odbywały się w bardzo trudnych warunkach. Trudno jest ustać pod pokładem, wszystko nam się buja na lewo, prawo, garki podskakiwały na wszystkie strony. Spodziewaliśmy się problemów czysto logistycznych związanych z brakiem pewnych produktów, a nałożyło się na to wszystko sztormowe falowanie i bujanie. Awaria, która nas wszystkich bardzo zaskoczyła w piątkowy poranek, szybko została opanowana. W ciągu zaledwie kilkunastu minut zabezpieczyliśmy bom, zabezpieczyliśmy maszt, także nie groziła nam utrata masztu i całego takielunku. Dzięki temu jesteśmy w stanie płynąć na żaglach przednich, dwa żagle, Genua i Staxel. Gdyby było mało wiatru, jesteśmy w stanie również postawić spinnakera. Cierpi łódka troszeczkę na balansie, jest gorzej zbalansowana bez użycia grota, ale nie stanowi to dla nas wielkiego problemu. Płyniemy dalej, odmierzamy mile do końca.
Nie poddajemy się, płyniemy dalej, trzymajcie za nas kciuki. Tak kończy się depesza, którą odebraliśmy od załogi, zatem trzymamy kciuki, a wy płyńcie dalej. Blisko 500 przedszkolaków i uczniów podstawówek wzięło udział w zajęciach projektu Gdynia na fali. Projekt ten trwa już w mieście od kilku lat. Młodzi ludzie mają okazję zwiedzać marinę, poznawać zasady bezpieczeństwa nad wodą i historię żeglarstwa. Zależy nam na tym, by młodzi ludzie korzystali z tego, że mieszkają nad morzem, mówi Marek Krewta, instruktor z Akademii Żeglowania. Ideą tych spotkań jest przybliżenie dzieciom żeglarstwa i zaznajomienie z jego kulisami. Najwięcej jednak dzieje się oczywiście na zajęciach praktycznych, a to tylko jedno popołudnie, podczas którego ja odwiedziłam młodych żeglarzy z Gdyni.
Jak są takie trudniejsze warunki, to najczęściej zdarza się, że młodsza grupa zostaje w porcie albo nawet nie wypływa, tylko się uczy o jakichś częściach żagla albo coś w tym stylu, a grupa regatowa korzysta z tego, że są trudniejsze warunki.
To gdzieś do około 14 roku życia, bo my nie prowadzimy takiej stricto regatowego żeglarstwa, my chcemy wprowadzić takie żeglarstwo dla siebie. Takie, że dzieci kochają, są rozkochane, rozmiłowane, żeby w przyszłości właśnie sobie kupiły piękne jachty, z rodzinami sobie żeglowały swobodnie.
Kuba Muszyński, dlatego wysłałem dzieci do akademii, bo żeglarstwo to piękny sport.
Sam pan nie pływa?
Pływam, pływałem, teraz już nie pływam.
Ale no to teraz rozumiem już, dlaczego chce tata, żeby dzieci pływały.
Tak jest.
A dzieciaki w jakim wieku?
6 i 8.
6.
6 lat i 8 lat.
6 to nie za mało?
Nie.
I za młode?
Sam raz. Znaczy, spróbowaliśmy i okazało się, że nie jest najgorzej.
I te zajęcia ile czasu trwają?
Od 10 do 13. Tak, właśnie spłynęliśmy, sprzątają sprzęt z biurka i do domu.
Ja jestem Paulina Romaniecka, mam 10 lat i jestem z Gdyni.
Martyna Kujawska i też jestem z Gdyni, mam niecałe 13 lat.
Ja jestem Zuzanna Sawczuk, mam 11 lat i mieszkam również w Gdyni.
Akademia Żeglarska czego uczy? Na czym polegają zajęcia? A teoria jest fajniejsza do przyswojenia, czy wolicie zajęcia praktyczne?
No, raczej praktyczne.
No, praktyczne.
Chyba praktyczne.
Ale w sumie jak zrobi się taką wywrotkę, to jest przyjemne, bo...
Przynajmniej wiadomo, o co chodzi, tak?
No.
Bo już człowiek ma za sobą ten chrzest. Cała klasa wie, że wy jesteście żeglarkami, żeglarzami?
W moim przypadku jest tak, że tylko ja z klasy żeglowałam.
U mnie w klasie tylko ja żegluję. Kolega próbował żeglować, ale od razu grzybka zrobił.
Co to jest? Grzybek?
Grzybek to jest...
Że łódka się wywraca do góry nogami.
Jestem Kasper Włoszyk i mam 9 lat.
9 lat? To jesteś najmłodszy z tego towarzystwa?
No.
Tak. Jak ci idzie, Kacper?
Dobrze.
Co najbardziej lubisz? Zwroty czy...
Płynąć na pełnym.
Ja uwielbiam robić rufy. Jest tak fajne. I pływać szybko, ale nie pełnym, na półpełnym.
No, płynąć na pełnym to każdy by chciał.
Nie, ja akurat nie cierpię pływać na pełnym, nie cierpię robić rufek. Przypadam po prostu za pływaniem halsówką i na robieniu zwrotów.
Ja uwielbiam pływać na dużych falach i boję się tylko dostać błomem w głowę.
A dostałaś kiedyś?
No, 2 razy chyba z rzędu jednego dnia.
Najmłodsza osoba chyba jak była u nas w klubie, to była miała 2,5 roczku.
Naprawdę?
To już jest grupa maluchów.
Razem zaczynają pływać.
Zaczynają pływać,
z
co?
Z lanerką, bez żagla, na malutkim żagielku.
Tak?
6,5. Jestem Tymon Tichocki, pływam już od roku. Idzie mi dosyć dobrze.
A jak to się stało, że trafiłeś do akademii? To rodzice chcieli, czy to ty?
No raczej ja, tak... się chciało nagle spróbować tej przygody z żeglarstwem.
Większość osób przychodzi zawsze z półkolonii, które odbywają się latem.
I zostają.
Tak, najczęściej tak jest. Mało kto przychodzi w środku sezonu.
A zajęcia się często odbywają w tygodniu?
3 razy w tygodniu, a tak na sucho to chyba z 2...
3 godziny? 3 godziny, bo raz godzinę około zbieramy się, przygotowujemy łódki. Później 2 godziny schodzimy na wodę i pływamy. Jeszcze musimy mieć czas, żeby z powrotem wrócić.
Klarować łódki.
Mhm. Ale w piątek zajęcia są właśnie według mnie bardzo fajne, bo wtedy pływamy na takiej dużej łódce. Pomiędzy.
A teraz na razie jaki macie sprzęt tutaj do dyspozycji? Na jakich łódkach pływacie?
Na razie na optymistach, takich małych.
Takich jak tu.
A to są optymisty tutaj z Akademii Żeglarskiej, tak?
Tak,
wszystkie. I sprzęt jest...
Nie, bo niektóre są, 3 są chyba prywatne.
Aha, 3 są prywatne. I teraz po płynięciu, po takim treningu musicie te łódki sklarować, tak? I wyprowadzić na brzeg, wszystkie poukładać tutaj. No nie ma tak, że ktoś to za was zrobi.
Mhm, tak. Najważniejsze jest, żeby sobie pomagać.
Trzeba być pomocnym, trzeba umieć dotrzymać słowa. W szczególności trzeba być wiernym, bo na przykład 2 osoby są na wodzie, jedna się glebnie, a ta druga sobie odpłynie. No to nie może tak być.
Ktoś musi jej podać rękę?
Tak.
I zawsze tak jest, że podaje ci dłoń?
Tak,
tak, tak, zawsze.
Który rok już pani w klubie?
Akurat ja uczę windsurfingu normalnie, a tutaj się przyszłam uczyć i jednocześnie też pomagać w klubie. Także jeżeli chodzi o windsurfing, to już 4 sezony, a żeglarstwo to moje nowe zajęcie.
Nowe zajęcie. A te maluchy to 6-latkowie?
Tak, 6 i 5. Czasami się zderzają nawet młodsze, ale to wtedy po prostu bierzemy na motorówki i się z nimi bawimy w ten sposób.
Mam na imię Kamila, jestem mamą Kacperka i Alicji. Zawsze żeglowaliśmy. Dzieci od najmłodszych lat zawsze były z nami na wodzie, więc było oczywiste, że one też będą pływać. Robią to z wielką przyjemnością. Czekają do piątku, kiedy będą mogły przyjść na trening. Uwielbiają zajęcia w szkółce. Mnóstwo koleżanek, czas spędzony na wodzie. To jest wszystko to, co uwielbiają, także są zachwyceni.
Były jakieś trudne momenty?
Łzy na przykład? Przychodziło dziecko zmarznięte albo nie chciało, się załamywało?
Zdarza się, jak jest kiepska pogoda, treningi są dla żeglarza, nie ma złej pogody.
To zła odzież jest.
No właśnie, jak dzieci są dobrze przygotowane, nie ma problemu. Zawsze chętnie przychodzą.
Zwieńczeniem wiosennej edycji programu Gdynia na fali ma być piknik żeglarski w maju lub w czerwcu. Będzie to okazja do zobaczenia z bliska sprzętu żeglarskiego, zwiedzenia klubów i zapoznania się z ich ofertą, a nawet wypłynięcia w krótki rejs po Zatoce Gdańskiej. Zajęcia realizowane są ze środków budżetu miasta Gdyni we współpracy z Akademią Żeglowania.
Na drogi złe, niezwyczajne i na najwyższe z progu. Dostaliśmy w dłonie palladę i pachnie jak owoc głogu. I będzie przebiegać muzyka, czy ty wiesz, jak to dużo po dniu. I w wierszu nam będzie rozkwitać ballada poza chmur. I będzie przebiegać muzyka, czy ty wiesz, jak to dużo po dniu. I w wierszu nam będzie rozkwitać ballada. Na ludzi o szarych obliczach, na ścieżki wilcze doły. Zechce na głos będzie krzyczeć i w miejscu nam nie ustoi. I będzie przebiegać muzyka, czy ty wiesz, jak to dużo po dniu. I w wierszu nam będzie rozkwitać ballada poza chmur. I będzie przebiegać muzyka, czy ty wiesz, jak to dużo po dniu. I w wierszu nam będzie rozkwitać ballada. A kiedy będziemy odchodzić hen do krainy łowu, błękitne się niebo otworzy i spadnie jak owoc głogu. I będzie przebiegać muzyka, czy ty wiesz, jak to dużo po dniu. I w wierszu nam będzie rozkwitać ballada poza chmur. I będzie przebiegać muzyka, czy ty wiesz, jak to dużo po dniu. I w wierszu nam będzie rozkwitać ballada.
Studenci drugiego roku Wydziału Nawigacyjnego Akademii Morskiej w Gdyni mają już za sobą praktyki na morzu, na pokładzie Daru Młodzieży. Była już żegluga w śniegu, w słońcu, było przejście przez cieśniny i wielogodzinna jazda, płynięcie z pilotem w górę rzeki Skaldy. Tak relacjonuje z pokładu Daru kapitan Ireneusz Lewandowski. Był to etap bardzo pracowity, oprócz pełnienia wacht, udziału w zajęciach z nawigacji na nowym wyposażeniu mostka szkolnego, studenci w ramach przygotowania statku do sezonu przyszywali do rei sztagów podstawowy zestaw żagli. Przenikliwy zimny wiatr, sztywne płótna żagli zgrabiały ręce. Tak pisze komendant Ireneusz Lewandowski, pełen uznania dla hartu ducha i zaangażowania studentów w rejsie do Antwerpii. Ta grupa wróci jeszcze na pokład Daru w drugiej połowie kwietnia, a teraz Dar Młodzieży zbliża się do Madery na pokładzie studenci ze Szkoły Morskiej w Antwerpii. W ramach nawiązanej współpracy właśnie w okresie marca i kwietnia belgijscy studenci rokrocznie spędzają na Darze swoje praktyki. Ja zapraszam Państwa pod pokład, gdzie tętni studenckie życie. Zajrzymy do studenckich kubryków, a nawet do studenckich szafek i wyremontowanych wszystkich pomieszczeń. Oczywiście zaglądamy za zgodą studentów.
O, otworzyła się, tak. Jeszcze nic nie ma w szafce.
Tak, jeszcze nie ma.
Henryk Ściechocki, prorektor
do spraw morskich Akademii Morskiej w Gdyni. Poprzednio studenci mieli specjalne szafki na mundury na korytarzu. To było jedno duże pomieszczenie.
Pamiętam, pamiętam.
A w tej chwili, proszę bardzo, każdy student ma dużą przestrzeń. Tutaj sobie powiesi swój mundurek.
Mundur?
Rzeczy osobiste może mieć.
Jeszcze zamykane na kluczyk.
Tak, zamykane na kluczyk. Ten sam kluczyk jest od szuflady, gdzie student każdy ma szufladę. Jeszcze jest bakista, także tej przestrzeni myśmy tu, mimo że komfort się poprawił, ale myśmy tu nie utracili tej przestrzeni życiowej, a wręcz zyskaliśmy ją. Po prostu są każdy element tego pomieszczenia jest zagospodarowany.
Ale widziałam też ciekawe rozwiązanie miejsc na pasy właśnie. Pasy. Dokładnie. Pasy. Tak.
I kombinezony. Każdy ma kombinezon pod materacem. Podnosi materac, wyciąga.
Bo to wisiało tutaj, prawda?
Tak.
Kubryki tylko 10-osobowe. Każdy student będzie miał z sobą to, co jest mu niezbędne, a więc szafkę w kubryku. To również było, to jest różnicą, bo te szafki osobiste były w miejscach publicznych, czyli w takich miejscach korytarzowych. W tej chwili wszystko jest w kabinach.
Ktoś chyba z ministerstwa, jakiś doradca ministra ówczesnego, jadł śniadanie i chyba z kimś jeszcze ze Szczecina, z jakąś panią. Był i śniadanie, ja byłem wtedy kapitanem. Byli zaproszeni na śniadanie. I pytanie, ta pani chyba pierwszy raz była na darze. Jak się pani podoba dar młodzieży? A ona mówi tak, z daleka ładny, no jeszcze salon i mesa. A dalej nie. A teraz chcielibyśmy powiedzieć także i kubryki, prawda? Bo żaglowiec powinien tak wyglądać. Powinny być meble właśnie odpowiednie klasyczne.
Bo tutaj studenci spędzają najwięcej czasu. To jest ich dom, tak naprawdę drugi dom. Oni tutaj przynoszą. A pamiętam, żeby wejść na koje, trzeba było stawać na stolik, panie rektorze, prawda? No trzeba było kombinować. Teraz są drabinki.
Te koje są niżej. Poprzednio ci, którzy na górnej koi spali, to mieli mało przestrzeni. W tej chwili ta przestrzeń tak została podzielona, że jest komfort większy. No, student czasami na chwilę intymności też musi mieć, prawda? Coś sobie poczytać, może za chwilę być może, że będziemy mieli także internet, ponieważ jest już jak gdyby, sygnał, jest możliwość rozprzestrzenienia go po statku, no ale mamy tylko jednego satelitę i za mały transfer danych, a ja no, myślę o tym i pracuję, żeby być może drugi satelita się pojawił, żeby studenci może i załogę za drobną odpłatnością, ale żeby ten internet był na co dzień.
A co z klimatyzacją, co z wentylacją inaczej?
To znaczy tak, wentylacja znacznie się poprawiła. W tej chwili to właściwie tylko wydolność naszych urządzeń, które powiedzmy ten. A natomiast sama przepustowość w tej chwili, kanały zostały oczyszczone. Tu w tych miejscach, gdzie są kubryki, są nowe kanały. Także no wyraźnie, ona była testowana, te kubryki są totalnie nowe. To wszystko jest nowe koje, nowa instalacja elektryczna. Każdy student ma w tej chwili, poprzednio było tylko kilka gniazdek, w tej chwili każdy student ma swoje gniazdko.
I tam na dole widać wszystko.
Po prostu życie jest tak zorganizowane, że każdy ma tutaj swoją własną przestrzeń, swoje pomieszczenie i swój własny kluczyk, gdzie może do jego tych szaf, szuflad...
Rzucić swoje rzeczy. Ale oprócz tego jest to 10-osobowy kubryk, nie 20.
10, nie 20, oczywiście.
Zmniejszyliście po prostu ilość studentów w jednym kubryku.
No tak, ta sama. To właśnie była sztuka, dlatego że ta sama przestrzeń, a trzeba było jednak szatami przedzielić.
Możliwości korzystania z usług przesyłanych za pomocą szerokopasmowego internetu na obszarze Morza Bałtyckiego w ramach systemu NetBaltic poświęcone było seminarium zorganizowane w Sopockim Instytucie Oceanologii Polskiej Akademii Nauk. Współcześnie na morzu wykorzystywana jest w znacznej mierze transmisja wąskopasmowa. Użycie satelity jest zaś bardzo kosztowne. Dzięki polskim badaczom pojawia się szansa na zmianę tego stanu rzeczy.
Józef Woźniak, koordynator, kierownik projektu NetBaltic. Projektu, który był realizowany w koprodukcji z Instytutem Łączności, Instytutem Oceanologii Polskiej Akademii Nauk, firmą NAWSIM oraz firmą DGT. Projekt był częściowo finansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. Jest wiele działań, tak jak wspomniałem, które mają na celu zabezpieczenie właśnie tej poprawnej, prawidłowej żeglugi, tego bezpieczeństwa żeglugi. Oczywiście ten nasz system nie jest systemem, który ma jakby gwarantować pierwszoplanowo, prawda, bezpieczeństwo, bo do tego celu służą systemy, które są jakby ściśle z tym związane, bo wszystkie statki o odpowiednim tonażu wykorzystują systemy taki AIS do automatycznej identyfikacji. To jest obligatoryjne i jednostka musi informować o swoim kursie, o swojej prędkości, o swoich tonażu, o różnych parametrach, po to, żeby bezkolizyjnie mogły te jednostki pływać. Są systemy GMDSS na przykład, czyli takie systemy o różnorodnych tutaj charakterze związanych i z ratownictwem i różnymi innymi elementami, które są do tego dedykowane. Z tym, że chciałem powiedzieć, że to są w większości systemy tak zwane wąskopasmowe, czyli one przekazują elementy tej e-nawigacji, czy tego bezpiecznego jakby informowania, ale tylko jeżeli chodzi o elementy krytyczne, czyli one nie wychodzą poza, prawda, jakby obszar taki, który jest konieczny, bezwzględnie potrzebny. Takie systemy jak nasz oczywiście nie uzurpują sobie, prawda, prawa do bycia systemami, prawda, w pełni gwarantującymi bezpieczeństwo, ale to są systemy uzupełniające, które oferują na obszarach, które mogą być pokryte takim zasięgiem, rzeczywiście zupełnie inną jakość. Inną jakość i dostępu do internetu, inną jakość i e-nawigacji z uwagi na to, że istnieje możliwość ciągłej modyfikacji map pogodowych, ciągłej, prawda, modyfikacji również, chociaż to nie jest sprawa bardzo szybko zmieniająca się, ale map nawigacyjnych, nie mówiąc już o czymś takim, jak możliwość realizacji z wykorzystaniem oczywiście odpowiednich dodatkowych elementów, takiego routingu pogodowego, czyli w zależności od warunków pogodowych staramy się żeglować tak albo inaczej.
A co operatorzy na to?
Znaczy tutaj jest nawet na dzisiejszym seminarium kilku operatorów. Z tego wynika, że ten temat jest rozpoznawany również przez operatorów i wydaje mi się, że no, to jest kwestia czasu, że operatorzy będą starali się również poszerzać swoją ofertę, wychodząc, prawda, głębiej również w morze. W tym momencie z uwagi na te elementy biznesowe, za mała liczba ludzi korzystających z tego internetu, takiego szerokopasmowego, znajdujących się na morzu, powoduje, że ten model jakby nie funkcjonuje, czyli to, co mówiłem, te business pool, czyli tego ciągnięcia, prawda, ze strony biznesu, jakby nie widać. Ale wydaje mi się, że wymagania, które są coraz wyższe i oczekiwania, prawda, które przez załogi, żeglarzy, prawda, są stawiane, one będą powodowały, że to zainteresowanie na pewno będzie rosło. Nie ulega wątpliwości. Natomiast jest też zainteresowanie ze strony operatorów regionalnych, którzy by chcieli jakby uatrakcyjnić teren chociażby pod względem turystycznym i zapewnić na jakichś mniejszych akwenach, takich jak Zatoka Gdańska, dostęp do internetu większej grupie ludzi. I z tej strony już widzimy pewne zainteresowanie i nie ukrywam, że z tym również kierunkiem wiążemy pewne plany na przyszłość.
Za tydzień w naszej audycji morskiej wrócimy do rejsu niepodległości, do którego szykuje się cały czas Dar Młodzieży. I powiem również o innym rejsie, również dedykowanym Polsce niepodległej, zorganizowanym przez Pomorski Okręgowy Związek Żeglarski. Nie będzie to rejs dookoła świata, ale też wart naszej uwagi. To tyle dziś w audycji morskiej. Kłania się Anna Rębas i realizator audycji Tomek Cybula. Dobranoc. Someone in love.
to things like someone in love. Each time I look at you, I'm lit as a glove and feeling like someone. Sleep.